Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry, to jest Ruch Muzyczny na Fali, podcast Ruchu Muzycznego w Radiu Kraków. Przy mikrofonach dzisiaj Piotr Mika i Michał Mędyk z redakcji dwutygodnika Ruch Muzyczny, ale nie jesteśmy dzisiaj w studiu sami. Przy kolejnych dwóch mikrofonach w kolejności odwrotnie alfabetycznej spotkali się z nami Martyna Zakrzewska i Adam Kośmieja.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Cześć. Martyna, wykładowczyni Krakowskiej Akademii Muzycznej, Adam, wykładowca Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. To was dzieli. Łączą was natomiast, nas nie. Po pierwsze fortepian, po drugie specjalizacja w wykonawstwie muzyki współczesnej. Myślę, że niebanalne spojrzenie na muzykę w ogóle, o czym świadczy wasza dyskografia, wasze inicjatywy, wasze wydarzenia, w które się angażowaliście albo organizowaliście. I po czwarte łączy was chęć do wychodzenia poza klasyczne schematy i tradycje, o czym się dzisiaj przekonamy. Granice geograficzne, kulturowe. Przed chwilą trochę się pośmialiśmy i zachęcamy słuchaczy, żeby też zaczęli ten podcast.
Pośmialiśmy się z Mozarta oczywiście.
Michał, nie zgadzaj wszystkiego. Zachęcamy najpierw do zapoznania się z playlistą, którą znajdą państwo w opisie tego odcinka. Cóż, no pierwsze pytanie, jak wam się podobało?
No bardzo miły początek tej audycji.
Tak. I promienny, świetlisty, entuzjastyczny.
Nagrywamy ostatniego dnia listopada, właśnie to chcieliśmy osiągnąć. Rondo z sonaty fortepianowej KV-331 Mozarta i interpretacja no, specjalna, żeby nie powiedzieć specyficzna, Uri Kane,
czas właśnie, druga połowa lat 90., początek nowego stulecia, czas takich postmodernistycznych, erudycyjnych, polistylistycznych przetworzeń tradycji klasycznej i w muzyce komponowanej i w twórczości jazzowej improwizowanej. Czy o takich działaniach będziemy dzisiaj mówili? Niekoniecznie. Czy będziemy mówili o, nie zdradzam może jeszcze tematu całkowicie, ale będziemy mówili o działaniach, które są w pewnym sensie głębszymi hybrydami międzykulturowymi. Czy taką głęboką hybrydą jest Marsz Turecki, użyję tego popularnego tytułu, trzeciej części sonaty Adur KV-331 Mozarta. Kiedy ostatnio graliście ten kawałek?
Ja akurat z tej sonaty grałem, grałem marsze. Grałem na jakichś koncertach i takich kuratorskich wydarzeniach dla dzieci. Tak.
Ja raczej w poprzedniej części celowałam tej sonaty, jakoś tak mnie nie ciągnęło dalej.
To pytanie do Adama. Jak to grałeś, to pamiętasz, zastanawiałeś się nad tym, na czym polega tureckość tego utworu?
Nie wiem, no problem z takimi hitami muzyki klasycznej jest taki, że ciężko jest odkleić od siebie po prostu to brzemię tego wszystkiego, co gdzieś po prostu do tej głowy i do naszych uszu. No, poprzez ilość odtworzeń i jakby wszechobecność tych hitów weszła, więc no, nie zastanawiałem się nad tym za bardzo. No, znając wszystkie jakby najbardziej, no, nie wiem, wykonania i popularne i transkrypcje, no bo tych właśnie, tak jak ta dzisiejsza, tutaj pojawiło się mnóstwo. Raczej nie zastanawiałem się nad tureckością tego.
To ja może zdradzę temat tego podcastu i kolejnego. Pogadamy właśnie o artystach, którzy właśnie zastanawiali się nad tym, czy, po co i dlaczego i jak grać muzykę nieeuropejską, muzykę Afryki Zachodniej, muzykę Indii, muzykę Indonezji na fortepianie. Jak przekładać tamtą kulturę, tamte brzmienia, tamte instrumenty, tamtą mentalność na świat zachodniego, europejskiego fortepianu. Z tym marszem tureckim to powiedziałbym jest taka matrioszka, to znaczy najpierw Mozart stworzył fortepianową aranżację jakiejś wyobrażonej muzyki tureckiej, a potem Yuri Kane z użyciem dużej grupy instrumentów, między innymi z klasycznej tradycji tureckiej, ale nie tylko, stworzył adaptację i improwizację rozbudowaną z zespołem na temat tej mozartowskiej adaptacji. Czy wy macie doświadczenia, mniej lub bardziej świadome, właśnie z idei przekładania muzyki przeznaczonej na inny instrument, czy pochodzącej z innego obszaru kulturowego, stylistycznego, na taki klasyczny, wirtuozowski fortepian?
No tak, myślę, że w ogóle fortepian jest takim instrumentem, gdzie od jakiegoś tam wczesnego całkiem etapu edukacji uczymy się jakoś naśladować inne instrumenty w ogóle klasyczne, a im bardziej idzie się dalej z repertuarem, tym bardziej się poszerza ten kontekst brzmieniowy, do którego można zajrzeć. Więc no tak, wyobrażamy to sobie. Zabawa zaczyna się w przypadku chyba rozszerzonych technik i preparacji, bo wtedy już nie tylko wyobrażamy sobie, tylko naprawdę to brzmi nie jak fortepian, tylko jak jakiś inny instrument. I nagle ta granica konwencji zostaje przekroczona i jesteśmy w tym innym świecie. Po prostu trzeba się odnaleźć. Mimo, że wciąż mamy białe, czarne klawisze, struny, pudło i tak dalej, to brzmieniowo jesteśmy gdzieś indziej.
A jakie instrumenty słyszysz grając sonaty Interludia Cage'a, które ostatnio wydałeś na płycie, właśnie na fortepian preparowany, taki kanoniczny kawałek na ten, no właśnie taki hybrydowy chyba instrument.
No nie wiem, ja jakoś jak gram, to w ogóle dużo słyszę głosów jakichś różnych, bo inaczej by mi się chyba nudziło. A z Cage'em to jest całkiem inna historia, bo tak jak pisałam gdzieś tam we wstępie do tej mojej płyty, pomysł na nią narodził się, jak byłam w Indiach, więc automatycznie jakoś słyszałam te dźwięki, no nie tyle instrumentów, co tej ulicy. Tam generalnie jest hałas, nie? Dosyć duży. Dużo różnych dzwonków, piosenek, śpiewów, krzyków i to wszystko spowodowało, że jakoś wylądowałam w tym świecie. Ja byłam tam też na koncercie duetu sitar i tabla i na pewno też te instrumenty, no nie ma siły, znajdują odbicie w tej muzyce.
To jest o tyle ciekawe, że jeżeli się nie mylę, to Cage wtedy inspirował się Indiami, ale bardziej filozofią niż samą muzyką klasyczną hindustańską, jak się domyślam. Adamie, a ty? Twoje doświadczenia?
Ja na przykład w Cage'u słyszę często jakieś takie elementy, właśnie ta luźna nakrętka na śrubce. Ewidentnie jakiś tamburyn czy jakiś perkusyjny instrument, który no rezonuje właśnie w taki charakterystyczny sposób. No tak jak Martyna powiedziała, każda technika w zasadzie rozszerzona imituje jakiś instrument czy jakiś konkretny odgłos, no nie wiem, jakiś super czy powerball, czyli kauczukowa piłeczka ciągnięta na pedale po strunie imituje w zasadzie, że no odgłosy niemalże wielorybów pod wodą, szarpane struny, jakikolwiek, nie wiem, instrument nawet powiedzmy z kultury wschodniej, jakiś gudzęk, czy no jakby no otwiera się to bardzo, bardzo mocno. Wydaje mi się, że twoje pytanie też trochę zahacza o to, czy na tym fortepianie możemy odtworzyć jakby charakterystykę innej muzyki i pewnie do tego będziemy tutaj w tej dzisiejszej audycji.
Myślę, że o tym będziemy w ogóle dzisiaj rozmawiali
do tego dążyć.
Cały czas.
I to jest pewnie trudniejsze, żeby tak jakoś jasno zdefiniować.
Jesteśmy do tego też przygotowywani dosyć wcześnie, mam wrażenie, jeśli chodzi o grę na fortepianie. To jest wątek, przez który przeszła Martyna, bo wydaje mi się, że od pierwszych lat nauki na instrumencie jesteśmy właśnie przygotowywani, żeby w czasie gry wyobrażać sobie grę na innym instrumencie, bo przy Bachu mówi się o dawnych instrumentach klawiszowych, za chwilę mówimy, żeby sobie wyobrażać, że gramy na organach, przy Mozarcie klawesyn, przy jakimś jednym instrumencie, przy innym utworze fortepianowym mówimy, żeby wyobrazić sobie całą orkiestrę w ogóle.
No właśnie ta orkiestra wydaje się kluczowa. Przypominam sobie swoją traumę. Ja nie jestem bardzo nieutalentowanym muzycznie, zwłaszcza manualnie fanem muzyki. No i to doświadczenie, przedmiot czytanie partytur, co w istocie polega na przekładaniu brzmienia dużego zespołu europejskiego na brzmienie i fakturę fortepianową. Doświadczenie wielu studentów muzykologii. No i może właśnie dlatego robimy tę audycję i może dlatego fortepian zawędrował w takie różne zakątki świata, że był trochę tworzony jako instrument uniwersalny. Czy uniwersalny to jest pozytywna cecha, czy może negatywna utopia? No to będziemy dzisiaj się nad tym zastanawiali. A skoro mówimy o transkrypcjach innych muzyki, innych kultur na fortepian, nie takich zabawach wyobrażonych jak w przypadku Mozarta, tylko o takich działaniach kompozytorskich opartych na bezpośrednim jednak doświadczeniu innej kultury muzycznej, no to chyba pionierem był tutaj, jeśli chodzi o nowoczesność europejską. Kto, Piotrze?
Posłuchajmy. Claude Debussy. Wykonanie Claudio Arrau. I pagody. Dobrze znane pagody. Jesteśmy już po kolejnych utworach. Wysłuchaliśmy z naszej playlisty utwory numer 2, 3 i 4, czyli Claude Debussy, Pagody, gra w playliście Claudio Arrau. Słuchaliśmy go przed chwilą w studiu. Następnie dwa utwory z płyty Caris Baldori. Najpierw utwór Colina McPhee, amerykańskiego kompozytora, Balinese Ceremonial Music, i część trzecia, Tabou Telou. A na koniec Ramon Santos, to z kolei Filipińczyk, współczesny kompozytor, i część Gltang z utworu Gong An.
Te trzy utwory układają mi się w taką historię kontaktów takiej zachodniej muzyki komponowanej z tymi innymi kulturami klasycznymi różnych zakątków świata, kulturami, które są w mniejszym stopniu kulturami pisanymi, bardziej opartymi na przekazie oralnym, choć nie wyłącznie. No i tu gamelan odegrał szczególną rolę jako taka tradycja, chyba z tych klasycznych tradycji azjatyckich, poza muzyką hindustańską, najpopularniejsza na świecie, no, na przykład w zachodnich Stanach. Na USA praktykowana już jako dziedzina akademicka, gamelon jawajski czy balijski, podobnie w Holandii. No i nie przez przypadek kompozytorami, którzy odegrali szczególną rolę w popularyzacji tej tradycji, byli właśnie dwaj twórcy z kontynentu amerykańskiego, Colin McPhee, którego utworu słuchaliśmy. Jest to w zasadzie oparta na głębokiej analizie wiedzy i studiach transkrypcja materiału tradycyjnego jawajskiego na fortepian. Drugi Lou Harrison, Amerykanin. A na koniec jeszcze inny przypadek. Ramon Santos, kompozytor filipiński. A więc powiedziałbym taka inspiracja już głęboko przetworzona, inspiracja po sąsiedzku, traktująca ową tradycję gamelanową jako, tak ja to rozumiem przynajmniej, element takiej globalnej spuścizny, do której możemy się odwoływać, z którą możemy pracować. Mam wrażenie, że gamelan wywarł w ogóle kluczowy wpływ na to, w jakim kierunku podążył fortepian w XX wieku. Jak sobie myślimy o muzyce filmowej, o minimalizmie, postminimalizmie, to ten gamelan, tak jak go słyszał Debussy na targach światowych pod koniec XIX wieku, gdzieś tam cały czas, mam wrażenie, powraca. No ale czy takie praktyki transkrypcji, mniej lub bardziej głębokiej, tak naprawdę coś wnoszą i czy są etyczne? I tu chciałbym się uśmiechnąć do Martyny i zapytać cię o współpracę z artystą indonezyjskim, który bynajmniej nie grał muzyki gamelanowej na fortepianie.
No nie grał muzyki rzeczywiście gamelanowej na fortepianie, Monk, bo o nim mowa, ale Monk nie gra na żadnym instrumencie w zasadzie, którego sam nie skonstruował, więc możliwe, że skonstruuje kiedyś własną wersję fortepianu, bo to, co zrobił teraz, przygotował instrument z myślą o naszym koncercie, to była wariacja na temat akordeonu, który znalazł na opuszczonej stacji kolejowej na Litwie, gdzie mieszka, i wziął z niego korpus, do tego dorobił różne piszczałki w charakterystycznym dla siebie stylu recyklingowym, czyli one były stworzone z części do ubikacji, no powiedzmy sobie wprost. I takie tam były różne rureczki i przyciski. Ale ja mam wrażenie, że gdyby nie ten background, który on ma, bo on ma ogromną wiedzę na temat muzyki w ogóle z całego świata, a już na pewno z miejsca, z którego pochodzi, to on by nie tworzył tego, co tworzy teraz, bo gdzieś to jest wszystko szczere i nie ma w tym żadnego wyłomu. On ma takie korzenie orientalne, nazwijmy to, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo dzisiaj. I ma też wykształcenie zachodnie, łączy te rzeczy, ma też swoje poglądy, jakieś swoje kompozytorskie zainteresowania estetyczne i ląduje w takim miejscu bardzo indywidualnym dla siebie. Mi się też bardzo podoba takie podejście i to, że jest to szczere. Że on nikogo nie udaje, tylko jest sobą, jego osobowość zlepiona jest z takich różnych doświadczeń i to wszystko znajduje odbicie w muzyce.
Martyna występuje z Mongiem Santoso Pribadi na Ansandzie, tutaj w Krakowie. My z kolei mieliśmy przyjemność w zasadzie Piotrek Mika zamówić u niego tekst, gdzie przedstawił swój stosunek do pracy z lokalną tradycją muzyczną. No i zapraszamy do lektury tego tekstu oczywiście w czwartym numerze 2020-2025 roku. I on właśnie trochę krytykuje takie podejście z jednej strony pielęgnowania takiej tradycji reprezentacyjnej, klasycznej, modnej turystycznie, jaką jest gamelan jawański czy balijski. Z drugiej strony takie proste transkrypcje, a mam wrażenie, że dużo mówi właśnie o znajdowaniu dźwięków realnych w otoczeniu, w przedmiotach, które są w danej szerokości geograficznej, w danej strefie kulturowej. Czy jest to Litwa, staje się, w której teraz pomieszkuje, czy jest to czy jest to Jawa. To mi się przypomniało, to mi się skojarzyło z twoją opowieścią o tym, jak słyszałaś ulicę indyjską w muzyce Cage'a, bardziej niż jakieś konkretne instrumenty z jakiejś kultury. I coś jest na rzeczy. To znaczy, moja ulubiona anegdota, którą zawsze przywołuję w kontekście właśnie tego globalnego, uniwersalnego, rzekomo fortepianu, to jest kwestia pytania, czy zegar, taki jaki znamy, mógłby powstać na półkuli południowej. Otóż nie mógłby, ponieważ wskazówki chodziłyby w przeciwnym kierunku, ponieważ wskazówki naśladują ruch słońca na nieboskłonie. No, tak jest, że urządzenia, które wymyślamy, nawet takie zaawansowane kulturowe jak fortepian, powstają w określonej kontekście kulturowym, społecznym, ale też z określonych materiałów, gatunków drewna, nie wiem, kości słoniowej, niestety lub stety. Czyli pewne dźwięki są przypisane do pewnej rzeczywistości. Być może ich transkrypcja nie jest do końca możliwa albo sensowna. No i a propos tego, czym jest fortepian, ten europejski instrument, to troszeczkę pytanie dla was. Pewnie trudne, no bo wy dorastaliście z fortepianem, jak się domyślam, jako klasycznie wykształceni pianiści, ale też eksperymentujecie dużo z nim, to znaczy zmieniacie jego brzmienie, gracie bardzo różny repertuar, gracie we wnętrzu, etc., etc. Co stanowi o tym dla was, że fortepian jest fortepianem, czy to w ogóle jest ważne?
Ja bym jeszcze na sekundkę wrócił do tych transkrypcji, bo to jest moim zdaniem dość problematyczny temat. Nawet biorąc pod uwagę ten nasz, powiedzmy, historyczny czas i jakby no, historię zachodniej muzyki, no, żeby dobrze zrozumieć jakby istotę takiej transkrypcji, no to trzeba znać estetykę i to, co się działo. No, dlatego to, co też wspominałeś na samym początku audycji, że grając na fortepianie musimy sobie wyobrażać inny instrument, tak, instrumenty, tak, no, jak rozmawiamy o sonatach Beethovena, cały czas tłuczemy. Wyobrażaj sobie, słuchaj instrumentów, jakie sekcje w orkiestrze to grają, tak, jak mamy całą romantykę, imitacja głosu, bel canto, ciągle jest jakby ten wzór, do którego musisz dążyć, więc potrafię zrozumieć, że czasami ludzie z innych kultur, którzy chcą uczyć się, nie wiem, gry na fortepianie, czy właśnie tej zachodniej muzyki, mają trochę problem jakby z odniesieniem się do tego, co my mamy gdzieś tam wpajane od dziecka, tak, że no jak nie słyszysz tu kwartetu, no przecież tutaj jest altówka, nie, no bo to jest ten rejestr i tak dalej, i tak dalej. I tak samo myślę, że w takich transkrypcjach na fortepian tamtej muzyki, no to przynajmniej ja czuję się jak dziecko we mgle. Dla mnie to jest, ja słyszę jakieś takie strzępy, nie wiem, stylistyczne kompozytorów, krajów, nie wiem, różnych styli muzycznych, a nie znając dobrze jakby tej muzyki właśnie, czy gamelanowej, czy właśnie z danej kultury, dla mnie to jest kolejny jakiś utwór na fortepian po prostu. I myślę, że podobnie może dla kogoś brzmieć, nie wiem, transkrypcja z, nie wiem, opery Wagnera Lista na fortepian, czy właśnie jakikolwiek inny utwór transkrybowany na fortepian. Że to jest zawsze jednak... Wydaje mi się, że w dzisiejszym jakby świecie muzycznym ten fortepian już nie ma takiej mocy i takiego kontekstu jak kiedyś, że no kiedyś faktycznie zastępował swoimi rozmiarami, jakby rejestrami, barwą, polifonią, jakby fakturą wiele, a teraz no już no, w dobie dzisiejszej technologii no mamy tyle różnych innych instrumentów, że czemu mielibyśmy polegać na tym dobrym, pięknym staruszku w odtwarzaniu czegoś, co jest jakby dźwiękowo zupełnie inne, na przykład z innej kultury.
Ale też wracamy do odwiecznego pytania, czy można dobrze grać Chopina, nie urodziwszy się w XIX wieku w Warszawie w polsko-francuskiej rodzinie. No. Martyna, a ty co myślisz o tej kwestii właśnie? Czy fortepian jest ci na tyle bliski, że już nie zastanawiasz się, czym jest i kiedy jest w ogóle dla ciebie fortepianem? Czy jest czymś bardzo konkretnym, czy właśnie może być wszystkim?
No trudno to pytanie wymyśliłeś, no.
Starałem się.
No na pewno ja jestem bardzo związana z fortepianem i miałam jakąś dłuższą wycieczkę, chociaż chyba nigdy nie na serio, po muzyce elektronicznej, po instrumentach elektronicznych, po to, żeby zdać sobie sprawę, że jak ja nie czuję pod palcami, jak nazwijmy to tak, tej wibracji, to jest mi źle. Więc dla mnie obcowanie z instrumentem akustycznym, z tą mechaniką, jest istotą grania na tym instrumencie. Czy to jest w środku fortepianu z preparacjami, czy to jest po prostu klasycznie zupełnie na klawiaturze. Ja się w ogóle jakoś tak radykalizuję, im jestem starsza, nie wiem do czego to doprowadzi, bo nawet pomyślałam sobie, że te rozszerzone techniki niektóre, chyba mieliśmy też z Adamem nawet parę rozmów na ten temat, czasami już nawet są tak odległe od tego instrumentu i w zasadzie omijają ten instrument, a nie wyciągają jego sedno. I też mnie to czasem tak smuci już. No lubię ten fortepian, taki jaki jest, po prostu. A propos, chciałam tylko dodać, że nie nazywajmy może go takim staruszkiem jeszcze, bo edukacja kompozytorska wciąż bazuje na czytaniu partytur, instrumentacji i tak dalej i na właśnie komponowaniu przy fortepianie często, mimo wszystko.
O tym, czy fortepian dożyje waszym zdaniem XXI wieku, jeszcze was zapytamy. Tymczasem
jednak zajrzymy do wnętrza fortepianu, ale nie będziemy tam za bardzo grzebać na bieżąco, nie będziemy tego fortepianu preparować, tylko dokonamy w nim zmian na stałe. Teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania utworów dwóch pod numerem 5 i 6. Najpierw Morteza Marzubi, a później Abdallah Ashin. Za nami pozycje 5 i 6 z naszej playlisty. Morteza Marzubi, Bayat Asfahan i Abdallah Ashin, Taksim Bakit Oyuni. No właśnie, w poprzednim wejściu rozmawialiśmy, co czyni fortepian fortepianem. Trochę mając właśnie z tyłu głowy, czy to będzie na przykład jego brzmienie, czy harmonia, strój. No i usłyszeliśmy przed chwilą teraz te dwa utwory. Czy to
czy
w ogóle
było
jest fortepian?
Czy to było Das Wohltemperierte Klavier, Adamie?
Nie, ale tak czysto odczuciowo, estetycznie, dużo łatwiej i jakoś, nie wiem, wydaje mi się, łatwiej złapać, o co chodzi w tej muzyce, jak już nie jest to sam fortepian, tylko jest stowarzyszeniem innych instrumentów tej kultury. Jest to dużo jakoś bardziej, nie wiem, inspirujące, czytelne dla mnie. Może też tutaj jesteśmy trochę w innej stylistyce, ale w momencie, kiedy słuchaliśmy samego fortepianu, no to ja tego nie potrafiłem jakoś odnieść nawet do konkretnego jakiegoś geograficznego punktu. A tutaj, no wiadomo, jeszcze była mikrotonowość i te elementy, które też w naszej zachodniej muzyce się pojawiają. Jakoś było to dużo bardziej przyjemne i chyba też zrozumiałe dla laika jakby tej muzyki.
No właśnie, odmienne stroje. W drugim wypadku to jest awangardowa sytuacja jednego twórcy, czyli próba stworzenia arabskiego fortepianu. W pierwszym jest to cała tradycja, której początki perska sięgają XIX wieku. Anegdota jest taka, że szachowie perscy otrzymywali w ramach prezentów dużo mebli z Europy, również od Napoleona, wśród nich fortepiany. Nie bardzo wiedzieli, co z nimi robić, aż jeden z mistrzów santuru, czyli bliskiego krewnego cymbałów, instrumentu, który ma bardzo wysoki status w kulturze perskiej i parę tysięcy lat historii. Stwierdził, że to w zasadzie jest duży, fortepian są takie duże cymbały z dziwnymi młoteczkami i zaczął transkrybować kompozycje i improwizacje, nie wiem na ile można transkrybować improwizacje w głowie, santurowe na fortepian i tak powstała tradycja właśnie fortepianu stricte perskiego. No to już zupełnie inna sytuacja niż te, które dotychczas się przeglądaliśmy, gdzie to twórcy zachodni proponowali pewne transkrypcje. Tutaj jakby fortepian zostaje wrzucony w inny obszar kulturowy i zaadaptowany poprzez odkrycie podobieństwa do czegoś, co w tej kulturze było od dawna w dosłownym materialnym sensie. Konkretnego instrumentu, z konkretną tradycją repertuarową, z konkretnym strojem.
Okazuje się, że może być pozbawiony ciężaru tradycji, że można podejść do fortepianu zupełnie jak do nowego instrumentu. Może w ogóle nawet nie zaczynać od klawiatury, tylko zobaczyć właśnie, co się dzieje ze strunami. Zresztą ci dwaj twórcy, Marzubi, czyli Iran, i drugi twórca z Libanu, to dwaj twórcy systemów strojenia fortepianu i właśnie tak jak Michał już wspomniał, to fortepiany tak zwane orientalne i to tak zwane w ogóle przez twórców tamtejszych, a nie z perspektywy Europy, co ciekawe. I próbowali odwzorować różne perskie systemy. Pierwszy perski, drugi arabski, libański. Zresztą tutaj jest, mamy do czynienia w przypadku drugiego kompozytora z fortepianem, który wygląda identycznie jak ten, który znamy. On też ma tyle samo oktaw, ten też ma tyle samo klawiszy, ale wydaje więcej dźwięków, bo w każdej oktawie są dźwięki o podwójnej funkcji, bo jest po prostu więcej strun pod jednym młotkiem, więc wyłączając i włączając pedał, mamy do czynienia dokładnie z możliwością, tak zresztą ten twórca fortepianu orientalnego stosuje takie nazwy, że mamy do czynienia z fortepianem zachodnim i z fortepianem arabskim.
To jak w Keiju, dokładnie.
To jak w Keiju, dokładnie.
Ja mam w ogóle taką hipotezę, że cała tradycja muzyki eksperymentalnej to jest według współczesnej terminologii zawłaszczenie kulturowe. Uderzyło mnie to, że nawet utwór 4.33 Keija, który wydaje się jakimś dadaistycznym szaleństwem, jest w istocie najprawdopodobniej, bo nigdy nie byłem w głowie Keija, ale przełożeniem praktyki filozoficznej chińskiej gry na takiej charakterystycznej cytrze, której nazwy teraz nie przywołam, gdzie najwyższą formą gry jest zaniechanie gry i słuchanie świata. No, brzmi to jak 4.33 Keija, a że Keija studiował wtedy filozofię wschodnie i zen, trudno byłoby uwierzyć, że nie dotarła do niego ta historia. Jeśli chodzi o stroje, no to nie jest, czyli stroje, rzecz dosyć fundamentalna, decydująca tak naprawdę o tym, jakie melodie, jakie harmonie słyszymy. I nie jest to rzecz, która nie fascynowała modernistów szeroko rozumianych europejskich w ramach poszukiwania nowej muzyki. I pierwszą część naszej audycji o podróżach fortepianu małych i dużych zakończymy sobie kawałkiem amerykańskim. Terry Riley, The Harp of New Albion, Premonition Rack, tytuł części tego dużego na poły improwizowanego utworu, opartego na jednym z możliwych strojów naturalnych, czyli strojów kwintowych, zupełnie innej jakości, harmoniczne, melodyczne, więc zostawiamy Państwa z numerem którym naszej playlisty, Piotrze?
Szczęśliwa siódemka.
Szczęśliwa siódemka i zapraszamy do wysłuchania drugiej części naszego spotkania ze znakomitymi gośćmi, Martyną Zakrzewską i Adamem Kośmieją oraz muzyką fortepianową. Tym razem już zdradzimy może z Indii oraz Afryki Wschodniej i Zachodniej.
Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.